Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. Kontynuujemy naszą podróż poprzez Biblię, sięgając dziś do Nowego Testamentu, aby tam szukać źródeł Eucharystii. Goszczę ponownie u pani dr Danuty Piekarz, italianistki i biblistki, wykładowcy na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Samo wcielenie jest misterium, które się w samej Eucharystii dokonuje. Oto Słowo staje się ciałem.
Tak, Słowo staje się ciałem i ktoś ciekawie powiedział, że Eucharystia to jest tajemnica wcielenia doprowadzona do progu absurdu. Bo już absurdalne wydaje się to, że Bóg przyjął ludzkie ciało. Ale Bóg, który daje siebie, swoje ciało, bo pamiętajmy, że to słowo ciało, soma, nie oznacza tutaj tylko mięśni. Ono oznacza osobę, całą osobę. Bóg daje siebie jako pod postacią chleba do zjedzenia, to już po prostu nie mieści się w głowie. To jest coś, wobec czego nawet sama tajemnica wcielenia wydaje się już dużo bardziej logiczna. Pan Jezus ma świadomość, jak szokująca będzie to prawda dla uczniów. I dlatego jest bardzo ostrożny z zapowiedzią Eucharystii. Wiemy dobrze, że jak zapowie ją wyraźnie u świętego Jana, usłyszy reakcję, trudna jest ta mowa, której może słuchać. Pozwoli części uczniów odejść. I to jest też znamienne. Nie będzie za nimi biegał i nie powie, ja miałem co innego na myśli, to tylko symbol. Chcecie odejść, to odejdźcie. Wręcz nawet powie prowokująco swoim apostołom, czyli wy chcecie odejść. Możemy powiedzieć, w kwestii Eucharystii Jezus nie ustąpił. Postawił jasno swoją zapowiedź i kto nie chciał go słuchać, po prostu odszedł. Owszem, w przypowieściach mamy zapowiedzi pewnej uczty, ale bardziej te przypowieści odnoszą się zapewne do tej uczty eschatologicznej, do szczęścia w niebie. Choć my możemy też mówić, że tutaj już na ziemi smakujemy w tej uczcie, którą Jezus nam zapowiedział. Natomiast są dwa wydarzenia, które zwłaszcza w redakcji ewangelistów wyraźnie zapowiadają nam cud Eucharystii. To jest rozmnożenie chleba. U Mateusza i Marka mamy dwa wydarzenia rozmnożenia chleba. U Łukasza i Jana jest tylko jeden opis. Natomiast warto zwrócić uwagę na to rozdwojenie u Mateusza i Marka. Bo obaj podkreślają, że pierwsze rozmnożenie chleba ma miejsce na ziemiach Izraela. I jest wiele wzmianek wskazujących na pewne aluzje do ludu Izraela. Na przykład są jak owce nie mające pasterza. Rozsiedli się gromadami tak jak Izrael w drodze przez pustynię. W drugim opisie Jezus wraca z ziem pogańskich i przyszło wielu, którzy przyszli z daleka. Komentatorzy mówią, że Mateusz i Marek chcieli nam opowiedzieć dwa rozmnożenia chleba, po to, żeby wskazać, że ten dar, który daje Jezus, jest nie tylko darem dla Izraela, ale jest darem także dla pogan, dla wszystkich. I znamienne jest też to, że kiedy Jezus bierze chleb, wykonuje czynności, które potem powtórzą się w opisie ustanowienia Eucharystii. Wziął chleb, błogosławił, łamał, rozdawał. Z tym, że zwróćmy uwagę na to, odmówił błogosławieństwo, czy jak w innym opisie omówił dziękczynienie. W odróżnieniu od nas Jezus nie błogosławi chleba, Jezus zawsze błogosławi Ojca. Hebrajskie modlitwy nad pokarmami to nie są modlitwy po błogosław Panie Boże, to jedzenie, ale bądź błogosławiony Panie, który dajesz nam ten chleb. Jezus zawsze błogosławi Ojca. A więc te słynne, jak to mówią egzegeci, czasowniki eucharystyczne. Wziął, błogosławił, łamał i rozdał. Jest też inna bardzo ciekawa rzecz. Jak zareagować na ten problem głodnych ludzi? Uczniowie zawsze mają bardzo ludzkie pomysły. Odpraw tłum. Przecież nie wystarczy pieniędzy, żeby nawet każdy choć trochę zjadł. A Jezus mówi to dziwne zdanie, wy dajcie im jeść. Brzmi to znowu jak prowokacja. A tymczasem uczniowie mają po prostu być przekaźnikami tego, co daje Jezus. I okaże się, że można nakarmić tysiące i że jeszcze zostaną resztki. To jest też znamienne, te okruchy chleba, które zebrano do wielu koszów. Bóg zawsze daje w obfitości albo nawet w nadobfitości. Któryś komentator nawet policzył, ile kupiono by chleba, gdyby miano tyle denarów, o których ilu mówią uczniowie. Okazało się, że wystarczyłoby tak, żeby nie umrzeć z głodu. Że to nie byłoby jedzenie dosyta. Natomiast Jezus daje tyle z tej odrobiny, którą mu przyniesiono, że nakarmiły się tłumy dosyta, a jeszcze zostawiły resztki. To jest bardzo znamienne. Parę chlebów, parę rybek, inaczej w pierwszym opisie, inaczej w drugim. Ale Jezusowi to wystarczy. Daj mi to trochę, które masz, a ja mocą Bożą nakarmię tym tłumy.
Jezus mógłby to zrobić, będąc w centrum uwagi wszystkich, ale jednak angażuje uczniów. Dla niego bardzo ważny jest od początku Kościół, czyli wspólnota.
Tak, jest jeszcze coś bardzo ciekawego u Łukasza. Bo u Łukasza, co ciekawe, mamy dwie sceny wysłania uczniów. Najpierw Jezus posyła 12, a później posyła 72. Nieraz się mówi, że to posłanie 12 to jest znak posłania tej najważniejszej, ścisłej grupy uczniów Jezusa. Natomiast posłanie 72 to jest takie szerokie rozesłanie w ogóle uczniów Jezusa. I co ciekawe, że te sceny są pewnymi względami paralelne. Z jednym wyjątkiem. Rozmnożenie chleba, przypominam, u Łukasza jest tylko jedno, jest wyłącznie w scenie posłania 12, bo tam pojawia się to zdanie, wydajcie im jeść. Niektórzy komentatorzy zwracają na to uwagę. Wszyscy są posłani, wszyscy mają głosić słowo. Ale Jezus wybiera sobie grupę pośród swoich uczniów, poprzez którą chce dawać jeść. Możemy tu widzieć ciekawą jakby zapowiedź sakramentu kapłaństwa. Są pewni uczniowie, którzy mają być tymi pośrednikami Bożej łaski dawania chleba z nieba.
Tym bardziej, że Pan Jezus jakby bardziej z bliska wszystko tłumaczy jeszcze tej grupce.
Tak, mówi do tłumów, a później w domu im wyjaśnia. Są jakby te dwa poziomy nauczania. Ale też to jest bardzo ważne. Owszem, są takie chwile, kiedy nawet oni boją się pytać, żeby nie usłyszeć, że są znowu zatwardziali, nieinteligentni, że tak powiem po naszemu. Ale w wielu momentach oni mają odwagę przyjść do Jezusa i zapytać. Wyjaśnij nam tę przypowieść, wyjaśnij nam to. Zupełnie inaczej niż ci, którzy w 6 rozdziale Ewangelii Jana odwracają się napięcie i mówią, trudna jest ta mowa. Nie podeszli do Jezusa, nie zapytali, co to znaczy. Może gdyby podeszli, mielibyśmy jeszcze jeden kapitalny rozdział Ewangelii Janowej.
W Ewangeliach synoptycznych słyszymy dokładnie te słowa konsekracji, które przetrwały w liturgii po dziś dzień.
Warto jest umieścić sobie ustanowienie Eucharystii w ramach właśnie wieczerzy paschalnej, o której już kiedyś mówiliśmy. Jezus spełnia to, co czynili Izraelici przez wieki, upamiętniając, albo raczej na swój sposób uosabiając, wyjście przodków z Egiptu, tę pamiętną noc. On też chciał spożyć paschę ze swoimi uczniami. Ale zrobi coś niesłychanego, bo uczyni to nową paschą. I co jest bardzo znamienne, że ustanowienie Eucharystii jest tak ukazane przez ewangelistów, że mieści się pomiędzy zapowiedzią zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Największy dar miłości jest ukazany w kontekście zdrady, zaparcia się. I pewien komentator tak to ładnie ujął, że bardzo dobrze, że Jezus tak zrobił. Bo być może w innym przypadku uczniowie by myśleli, gdyby on wiedział, jacy my jesteśmy, to by nie ustanowił Eucharystii. A tymczasem on doskonale wiedział, jacy oni są, a i tak dał im siebie. Możemy powiedzieć, że taki układ otwiera uczniów na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Żeby nie mieli obaw spotkać się z nim, bo on doskonale wiedział, wy wszyscy mnie opuścicie. Nie? Wiedział, że go opuszczą. Wiedział, że zdradzą. A i tak dał ten wielki dar. I Jezus najpierw bierze chleb. Brano chleb do rąk w początkowej fazie uczty paschalnej. I mówi to niesłychane zdanie, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A w niektórych Ewangeliach jeszcze dodane, za was wydane. Natomiast co ciekawe, konsekracja wina dokonuje się na koniec wieczerzy. Otóż rytm wieczerzy paschalnej wyznaczały kolejne kielichy. przygotowywano kolejny kielich wina, ale bardzo ważny był trzeci kielich, tak zwany kielich błogosławieństwa. Wtedy, to już było po zakończeniu jedzenia, gospodarz brał jeden kielich, odmawiał nad nim szczególne błogosławieństwo i podawał go wszystkim. I wydaje się, że właśnie ten trzeci kielich Jezus konsekrował. I właśnie mówi, że to jest kielich Jego krwi, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ciekawe jest to, że mamy jakby dwie formuły. Teksty konsekracji krwi troszeczkę inaczej brzmią u Mateusza, Marka, a nieco inaczej u Łukasza i w pierwszym liście do Koryntian. U Mateusza i Marka mamy wyraźne nawiązanie do słów Mojżesza. To jest moja krew przymierza. U Łukasza i Pawła mamy słowa, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Troszkę inne słowa, choć sens ten sam. I co ciekawe, Kościół dzisiaj złączył te dwie formuły. Czasem lubię zadawać studentom pytanie, którą formułę używa Kościół? Tę Mateusza, Marka, czy Łukasza i Pawła? Kościół zrobił ciekawą kombinację tych dwóch formuł, żeby żadna nie została utracona. I tak Jezus dał swoje ciało i swoją krew. Natomiast później w praktyce Kościoła oczywiście my nie rozdzielamy, że na początku mszy świętej ciało, na końcu krew, tylko łączymy to razem w jednym momencie konsekracji.
Jezus wskazuje, to jest moje ciało, to jest moja krew, On jest tym pokarmem, On jest ofiarą i przeżywa Golgotę, przeżywa śmierć, całe misterium paschalne, wszystkie Ewangelie o tym mówią, ale każda z nich jakby na co innego zwraca uwagę.
Uważa się najbardziej taki pierwotny tekst, to jest Ewangelia świętego Marka, bo Mateusz doda pewien znamienny motyw. Jezus odrzucony przez swoich, krew Jego na nas i na nasze dzieci, natomiast broniony przez pogan, żona Piłata, która broni Jezusa. Co to spowoduje? To spowoduje, że tak powiem, otwarcie bram ludu Bożego. Izrael odtąd już nie będzie miał wyłączności na bycie ludem Bożym. Łukasz natomiast skupia całą uwagę na Jerozolimie. Jezus, który idzie do Jerozolimy, żeby tam się wszystko wykonało, a następnie właśnie z Jerozolimy Kościół wyruszy na cały świat. I wreszcie zupełnie z innej perspektywy ujęta wersja Janowa. To jest dla nas o tyle ciekawe, że Jan, jak wiadomo, nie opisze samego ustanowienia Eucharystii. Dla Jana jest bardzo ważny motyw Jezusa jako baranka paschalnego. Zmienia się nam zupełnie i godzina wyroku na Jezusa, godzina Jego ukrzyżowania. Bo Jezus u Jana zostaje skazany na śmierć przez Piłata w południe. Gdybyśmy zajrzeli u Marka, w południe Jezus już był ukrzyżowany. Natomiast co to znaczy skazanie na śmierć w południe? O godzinie 12 w świątyni zaczynano zabijać baranki. Jezus zostaje skazany wtedy, gdy zostają zabijane baranki paschalne. I drugi motyw, który Jan nam bardzo mocno podkreśli. Jezusowi nie połamano goleni, tak jak dwóm innym ukrzyżowanym. Bo musiało się spełnić pismo, kości Jego nie będą łamane. Znowu na Jezusie się spełnia to, co dotyczy paschalnego baranka. I jeszcze jeden bardzo ważny motyw. U Jana Jezus jest zawsze ukazany jako król. Męka nie jest ukazana jako szczyt upokorzenia, ale już jako wejście w chwałę. Krzyż jest już tronem. Na przykład Jan ani słowem nie wspomina o ciemnościach, które zapadły przy ukrzyżowaniu. Jezus wstępujący na krzyż robi ten krok w kierunku Ojca, już wstępuje do Ojca, jest wywyższony. Nawet w zapowiedziach męki nigdzie się nie pojawia, jak będę ubiczowany, ukrzyżowany, tylko jest mowa, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Tajemnica wywyższenia, która realizuje się już w krzyżu.
Dotknęłyśmy właśnie księgi męki, czyli księgi chwały, czyli tej drugiej części Ewangelii według świętego Jana, a w pierwszej części, w tej księdze znaków, także jest kilka zapowiedzi Eucharystii, chociażby sama Kana Galilejska.
To znaczy, jeśli chodzi o Kanę, tutaj zdania są podzielone, czy rzeczywiście mamy tu wyraźny tekst eucharystyczny. Nie? Bo przede wszystkim jest cud w Kanie, podkreśla, jak mówią komentatorzy, że nadeszła godzina Mesjasza, nadszedł czas mesjański. Bo może słabiej prorocy, ale bardziej apokryfy żydowskie podkreślały, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie wielka obfitość wina. Dlaczego? Bo wino to napój radości. Czasy mesjańskie będą czasy dobrobytu, szczęścia i radości. I co robi Jezus? Napełnia stągwie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń, kojarzące się z tym dawnym porządkiem, winem czasów mesjańskich. Oczywiście możemy tu też widzieć jakieś odniesienie do Eucharystii, ale wydaje się, że nie jest ono tutaj główne, pierwszorzędne. Leży gdzieś w tle. Zresztą podobny problem mamy też z innym opisem, który może nam się wydawać trochę eucharystyczny, ale nie do końca, z winnym krzewem. Bo znowu mamy tutaj winorośl. I mamy to, co wydaje się pasować do Eucharystii, że Jezus mówi o potrzebie trwania w Nim. Z tym, że jest tutaj mowa o wzrastaniu jako winorośl, a nie o piciu wina. Więc obraz jest trochę eucharystyczny na zasadzie trwania w Jezusie, a wiadomo, że Eucharystia jest najlepszym sposobem trwania w Jezusie. Natomiast nie ma tutaj wprost mowy o spożywaniu ciała i piciu krwi.
Natomiast jak spojrzymy na te znaki, chociażby na znak uzdrowienia niewidomego od urodzenia, to widzimy, że dotykamy tutaj innego sakramentu, sakramentu chrztu, a przecież tylko ochrzczeni mają prawo włączyć się w Eucharystię w sposób pełny. O chrzcie też można powiedzieć w kontekście Eucharystii.
Oczywiście, chrzest wprowadza nas w życie Boże. I tak jak siostra wspomniała o tym niewidomym od urodzenia, ciekawe jest to, że pierwsi chrześcijanie czytali ten tekst podczas chrztu. I gdy dochodzili do momentu, że ten człowiek uzdrowiony mówił: wierzę, Panie, w tym momencie katechumen składał swoje wyznanie wiary. Bo aluzji jest bardzo dużo. Już Origenes mówił, że my rodzimy się z naszą pierworodną ślepotą. Można powiedzieć, nie tylko koty rodzą się ślepe, ale ludzie też są ślepi na życie Boże. I mają iść do tego, który jest posłany, żeby się w nim obmyć. Ta sadzawka jest to słowo, którego potem chrześcijanie używali na określenie sadzawki chrzcielnej. Wiadomo, oni nie polewali główki paroma kraplami, tylko zanurzali się w sadzawce. Obmyj się. Ale też to jest ciekawe, że Jezus czyni gest paradoksalny. Ten człowiek już jest niewidomy, a Jezus jeszcze nakłada mu błoto na oczy. Tak, że jakby nakłonić go do działania. Idź co prędzej, bo potrzebujesz obmycia. Czasem właśnie jest, tak się zdarza w naszym życiu, że gdy doświadczymy sobie, jak bardzo nie widzimy, jak bardzo jesteśmy ślepi, głusi, to nas skłania, żeby tym bardziej przyjść do tego, który jest posłany, żeby nas obmyć.
Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego, tak nam mówi katechizm. I mamy w Ewangeliach trzy opisy wskrzeszenia. Tak myśląc o Eucharystii, najpierw mi się Łazarz przypomina, ale wszystkie chyba te trzy sceny mogą nam coś powiedzieć o tajemnicy zjednoczenia z Jezusem.
Tak, one wszystkie nam mówią o tym, że śmierć nie jest dla Jezusa problemem nie do pokonania. Właśnie w sprawie Łazarza jest bardzo znamienna jedna rzecz. Jezus dostaje wiadomość, że bliski mu Łazarz jest ciężko chory. Właśnie, jedzie tutaj karetka, słychać, gdyby karetka dostała taki sygnał, pędziłaby z syreną włączoną. A Jezus zostaje w tym samym miejscu 3 dni. Dlaczego? Karetka ma moc działania, dopóki pacjent żyje. Jezus może spokojnie zostać w tym samym miejscu, bo tak samo może Łazarza uzdrowić z choroby, jak i może objawić moc Bożą, wyprowadzając go z grobu. Czyli Jezus tymi scenami mówi nam: nie martw się, nawet śmierć nie jest takim problemem, żeby nie potrafić się z niego wydobyć.
Ewangelie nie kończą się na pasrze Jezusa, ale zawierają jeszcze te sceny po jego zmartwychwstaniu.
Tak, i tam mamy bardzo ważne 2 momenty u Łukasza i Jana, gdzie Łukasz i Jan chcą nam powiedzieć, w jaki sposób my spotykamy Zmartwychwstałego. Mówiąc o Łukaszu, mam na myśli uczniów idących do Emaus. W jaki sposób my dzisiaj możemy spotkać Zmartwychwstałego? My też może błąkamy się jak ci uczniowie, którzy mówią: a myśmy się spodziewali, myśleliśmy, że to będzie wszystko inaczej. I co robi Jezus, kiedy ich spotyka? Najpierw wyjaśnia im Pisma, pokazując, jak Pisma spełniają się w Nim. Możemy powiedzieć, daje im interpretację Pisma, żeby umieli odczytać, połączyć te wszystkie wątki. No cóż, oni mu przytakują, ale go nie rozpoznają. Jednak widać, że ten tajemniczy gość ich na tyle zafrapował, że chcą, żeby przenocował z nimi w tej samej gospodzie, w której oni się zatrzymują. I on wtedy co robi? Znowu, co ciekawe, mamy te słynne czasowniki eucharystyczne. Wziął chleb i łamał. Trudno sobie wyobrazić, żeby akurat tam w czasie tej kolacji w Emaus sprawował Eucharystię. Ale Łukasz specjalnie chce nam opisać ten posiłek w Emaus, żebyśmy my wiedzieli, gdzie możemy spotkać Jezusa. Bo co jest znamienne? Jest powiedziane, że zaraz potem zniknął im z oczu, ale dosłownie jest powiedziane, stał się niewidzialny. Nie jest powiedziane, że odszedł. Przestali go widzieć. My też nie widzimy zmartwychwstałego, ale on pozostaje w chlebie. Jak mówię, trudno przypuszczać, żeby to, co wydarzyło się w Emaus, było Eucharystią. Ale Łukasz chce, żebyśmy pamiętali, że spotykamy Jezusa w Słowie, w Eucharystii i w jeszcze jednym bardzo znamiennym momencie. Wyobraźmy sobie tych uczniów, jak pędzą do Jerozolimy, że przekażą wielką sensację. Okazuje się, że żadna sensacja. Apostołowie już wiedzą. Pan zmartwychwstał i ukazał się Kefasowi, Piotrowi. Co to oznacza? Uczniowie dzielą się wiarą w zmartwychwstałego. I w tym momencie on znowu staje pomiędzy nimi. Trzy sposoby spotkania zmartwychwstałego. Pismo, łamanie chleba i wspólnota, która dzieli się wiarą. Wtedy on też staje pośród nich. Natomiast u Jana jest bardzo ciekawa rzecz w rozdziale 21. Ten cudowny połów ryb. Cudowny połów ryb, który z jednej strony jest ewidentnym obrazem misyjnej działalności Kościoła. Bez Jezusa jest ciemno. Bez Jezusa można sobie zarzucać sieci na prawo i na lewo, nic się nie złowi. Ale kiedy Jezus powie, zarzućcie sieci w tym miejscu, te sieci napełniają się rybami. Skuteczność apostolskiego działania. Po czym, gdy uczniowie przywożą te ryby na brzeg, okazuje się, że Jezus już przygotował chleb i rybę. Chleb i ryba, te same potrawy, które widzieliśmy w scenie rozmnożenia chleba. Rozmnożenie chleba i ryby. Co prawda ryba nie jest postacią eucharystyczną, ale z racji powiązania z rozmnożeniem chleba była dla pierwszych chrześcijan zawsze symbolem Eucharystii. I co jest znamienne? Że właśnie w tym momencie Jan używa tajemniczego słowa Jezus przyszedł, a dosłownie nawet w czasie teraźniejszym przychodzi. To jak to? To co robił na brzegu? Na brzegu było powiedziane, że po prostu zobaczyli Jezusa stojącego. Nagle przychodzi. Przychodzi i jest chleb i ryba. Mamy dwa wymiary przyszłych losów Kościoła. Apostolski trud, przez który też Jezus pokazuje, że jest obecny, daje mu skuteczność, a z drugiej strony posiłek, przez który Jezus też ciągle przychodzi. Przychodzi i on sam karmi uczniów. Mówi, przynieście to, coście złowili, ale sam już przygotował swój pokarm.
Czyli można powiedzieć, że Eucharystia to nie tylko te pół godziny czy godzina, którą spędzamy w Kościele, ale cały nasz dzień, całe nasze życie, skoro wychodzimy z niej i dzieje się właśnie nadal ta tajemnica głoszenia sobie nawzajem.
Tak, ktoś powiedział takie ładne zdanie, że jeżeli nasze życie nie staje się Eucharystią, to znaczy, że Eucharystia była bez życia. Ona ma uczyć nas tej eucharystycznej postawy. To też jest bardzo znamienne, to co napisał ojciec Cantalamessa. Mówił, że kiedyś bardzo lubił, odprawiając mszę świętą, zamykać oczy na chwilę przeistoczenia. Ale w pewnym momencie zrozumiał, że to jest błąd. Że on ma mieć otwarte oczy, kiedy mówi bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Bo on ma powiedzieć też w swoim imieniu tym ludziom, oto jestem do zjedzenia. Jestem po to, żeby wam służyć. Oczywiście mówi to w osobie w imieniu Chrystusa, słowa konsekracji. Ale też nie może odmówić tego wpływu Eucharystii na jego życie. Jego życie też ma stać się ofiarą.
Z panią doktor Danutą Piekarz pochylałyśmy się nad źródłami Eucharystii obecnymi w Ewangeliach. W kolejnym naszym odcinku sięgniemy do listów Pawłowych oraz Apokalipsy.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.